Gorąca czołówka.
Łukasz Kurzawski za konsoletą, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. Witam Państwa we wtorek, 12 lutego, to już 43 dzień roku. Kończymy go między innymi w Towarzystwie Poznańskich Dziennikarzy. W studiu Radia Poznań są z nami Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
Sławomir Lechna, redaktor naczelny naszego Głosu Poznańskiego.
Dobry wieczór.
I Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Dynamika zdarzeń z ostatnich tygodni sprawiła, że w ostatnim czasie w gorącej czołówce skupialiśmy uwagę właściwie wyłącznie na sprawach o znaczeniu ogólnopolskim. Dziś nadrobimy to z nawiązką. Cały program poświęcimy interesującym czołówkowym tematom z naszego lokalnego podwórka. Nie mówiliśmy do tej pory ani słowa na temat zaginięcia Michała Rusiaka, młodego studenta spod Turku. Dyskusja na ten temat nabiera rozmachu. Dziś w Gazecie Wyborczej przeczytałem, że na Facebooku śledzi tę sprawę kilka tysięcy osób. To jest całkiem spore grono, jak sobie na to popatrzymy. Mijają chyba w tym tygodniu, mija miesiąc od zaginięcia Michała. No i pytanie takie na rozgrzewkę. No chyba jeszcze za dużo, żeby mówić o polskim Juarez, ale już się takie opinie pojawiły, że Poznań to jest takie miasto dziwnych zaginięć. Zgadzacie się z tą opinią? No taka fama poszła w Polskę. Norbert Kowalski.
Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno Poznań, patrząc tak z perspektywy całego kraju na te najgłośniejsze zaginięcia w ostatnich latach w Polsce, rzeczywiście ma to nieszczęście w zasadzie, można powiedzieć, do tego typu zaginięć, bo była 4 lata temu, 5 lat temu w zasadzie już prawie Ewa Tylman, teraz Michał Rusiak, oba zaginięcia, które jakby nie patrzeć szerszym echem w kraju się odbiły. Nie przypominam sobie, żeby w innych miastach w ostatnim czasie tego typu sprawy także miały miejsce, także z perspektywy Poznania rzeczywiście jest to dosyć wyjątkowe.
W Krakowie była podobna sprawa jakiś czas temu, ale faktycznie Poznań.
Ale właśnie patrząc na to, że w ciągu 4-5 lat, co stosunkowo wydaje się długim okresem czasu, ale uważam, że nie jest i mamy dwie takie głośne sprawy pod kątem zaginięć, to jest to jakaś specyfika Poznania, chociaż to, też tutaj nie chciałbym wysuwać aż jakichś zbyt daleko idących wniosków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i tak dalej.
Oczywiście trzeba zapytać, dlaczego te sprawy, akurat te sprawy są głośne, bo jakby spojrzeć, czasem się pojawiają takie zestawienia osób zaginionych, osób poszukiwanych, to ich jest naprawdę dużo.
To jest bardzo długa lista, to prawda.
Tak naprawdę myślę, że pod tym względem akurat Poznań ani żadne inne polskie miasto nie jest jakoś specyficzne. Ale faktycznie, rzeczywiście dwa takie głośne zaginięcia, bo już w tej chwili tak trzeba mówić o sprawie Michała Rusiaka. No oczywiście okoliczności to sprawiają, okoliczności, które nie są do końca wyjaśnione, tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, co się stało, w jaki sposób zaginęli. W przypadku Michała Rusiaka tak naprawdę jeszcze nie jest do końca jednoznacznie rozstrzygnięte,
co się stało z nim.
Czy żyje, czy nie żyje, chociaż rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby po 4 tygodniach odnalazł się nagle żywy, cały i zdrowy, ale pewnie te wszystkie tajemnicze okoliczności w sprawie Ewy Tylman, one były jeszcze bardziej tajemnicze, bo tam do końca ktoś jej towarzyszył i do dzisiaj nie udało się wyjaśnić, co się tak w 100%
proces
stało.
Cały czas trwa.
Tutaj wiemy,
sprawie,
że Michał Rusiak był sam, przynajmniej w chwili, kiedy go ostatni raz monitoring rejestrował. Co się działo potem, no też nie wiemy i pewnie dlatego to jest akurat takie zagadkowe.
Sławek Lechna.
W Polsce rocznie ginie ponad 20 tysięcy ludzi, więc dwa takie słynne przypadki poznańskie nie mogą decydować o tym, że
jesteśmy tak polskim Juarez.
Tak. Niemniej jednak zatrważające jest to, że w takim mieście jak Poznań, gdzie mamy monitoring, nagle ktoś znika z
to bardzo
z ekranu.
Dokładny monitoring, dlatego że okazuje się, że bardzo wiele urządzeń zarejestrowało postać.
Ale tam akurat, ale w tym kluczowym gdzie zaginął, to właśnie miejskiego monitoringu nie ma, prawda?
Ale to jest znowu to samo,
co dyskusja.
Co miało miejsce w przypadku Ewy Tylman.
No, czyli że jest monitoring, a są cały czas czarne plamy, tak można by właściwie powiedzieć w tej sprawie.
Z tym monitoringiem jest coś takego, że jak coś się akurat takiego dzieje, to do końca tego monitoringu nie ma. Albo się okazuje, że kamera była, tylko akurat obrócona w inną stronę, bo była obrotowa. Zdaje się, że to na Półwiejskiej był taki przypadek w tej głośnej sprawie, kiedy tam doszło do zabójstwa. Więc no jakiegoś pecha w tych głośnych sprawach ma ten monitoring. Z drugiej strony pewnie gdyby ten monitoring był dokładniejszy, byłoby centrum miasta bardziej tą siecią jeszcze oplecione, pewnie tych zagadkowych okoliczności, o których tu przed chwilą mówiliśmy, w ogóle by nie było. Być może od razu byśmy wiedzieli, co się stało, nie byłoby tej całej długiej historii.
Ja oczywiście mówicie cały czas o Ewie Tylman. To jest oczywiste skojarzenie, bo mówimy Michał Rosiak, myślimy Ewa Tylman. No, ludzie znajdują sporo analogii w tej sprawie, natomiast oczywiście mnożą się rozmaite teorie, mniej lub bardziej prawdopodobne. Dużo jest też teorii spiskowych w tej sprawie. Michał Rosiak był w owianym nie najlepszą sławą klubie Go-Go, z którym Poznań od lat jako miasto nie może sobie poradzić. Pił tam alkohol. To jest miejsce, w którym ludzie budzą się niekiedy i jest podejrzenie, że coś im tam po prostu dosypano. Czyli mamy kolejny klocek taki niewyjaśniony do tej sprawy.
Oczywiście tutaj trudno rozstrzygać, czy rzeczywiście w tym klubie nocnym coś Michałowi dosypano, podano, bo tego nie wiemy. I trudno też jednoznacznie tutaj powiązać klub z jego późniejszym zaginięciem, czy tym, co mogło się później wydarzyć. A to, że powstają teorie spiskowe przy tego typu sprawach, uważam, jest czymś naturalnym, bo tak było, jest i będzie, mówiąc dosyć kolokwialnie, bo niestety taką mamy już naturę, że chociaż wiem, że to może być zbyt duże uproszczenie, no ale tak to niestety, patrząc też w przeszłości, wyglądało. Niezależnie od tego, czy mówimy o Michale Rosiaku, czy o sprawie Tylman, tam też były różnego rodzaju teorie spiskowe i tego chyba już nie unikniemy, jeśli będzie właśnie ten taki fyrtel, gdzie nadal nie wiemy, co się zdarzyło.
Tak sobie też patrzę na te wszystkie informacje godzina po godzinie. Dzisiaj też media przypominały mniej więcej, jak wyglądała ta droga jego. Jest śledztwo policji w tej sprawie, w którym pewien eksperyment był przeprowadzony, dosyć prawdopodobny. Wydaje się, że... Bo Michał Rosiak szedł nie w tym kierunku, w którym mieszkał. Wasz typ. Macie jakieś podejrzenia co do tego, co się mogło stać z tych okruszków, którymi dysponujemy?
Jeśli chodzi o tę sprawę, to w ogóle moim zdaniem w takich sprawach często mogą być najprostsze rozwiązania. Oczywiście dywagujemy w tej chwili. Ja też nie znam sprawy tak szczegółowo, żaden z nas nie zna sprawy tak szczegółowo jak policja na przykład, która te wszystkie dowody gromadzi. Ale tak na logikę, sprawa Ewy Tylman, tutaj znowu posłużę się tym porównaniem, mnie się do dzisiaj wydaje, to też jest oczywiście intuicja, ale też z przebiegu procesu sądowego, do dzisiaj mi się wydaje, że tam może być jakieś bardzo proste rozwiązanie. Przypomnijmy, tam ostatnie, zdaje się, ujęcie monitoringu było, że Adam Z. gonił Ewę Tylman. Tak? Nie wiemy, co się dalej działo. Być może podczas tego gonienia się przysłowiowego po prostu ona się poślizgnęła, będąc w tym stanie, mogła gdzieś tam wpaść do tej rzeki. To mogło być najprostsze. I wydaje mi się, że tutaj tak samo, być może najprostsze rozwiązanie, że on gdzieś poszedł za ten przystanek, gdzieś spadł do warty, która rzeczywiście jest tam w bezpośrednim sąsiedztwie. Może to jest wyjaśnienie, ale podkreślam jeszcze raz, my dywagujemy w tej chwili. My nie wiemy, nie znamy w 100% wszystkich tych szczegółów. Mogło się coś zupełnie innego równie dobrze wydarzyć.
Głos Wielkopolski napisał między innymi o tym, jak wygląda ten teren, o tym, że on nie jest ogrodzony. Mówimy o przystanku, na którym Michał przez moment był widziany. I już potem nie był widziany na tym przystanku.
No tak, jeśli byś miał okazję tam przebywać, rozejrzeć się w tym miejscu, to rzeczywiście nie jest to okolica, w której przyjemnie by się spacerowało. Nie dość, że po zmroku, to jeszcze zakładam, że prawdopodobnie w stanie większego lub mniejszego upojenia, bo przecież wiemy o tym, że Michał spożywał alkohol, więc to naturalne, że
podobnie
prawdopodobnie
Tylman,
dokładnie, więc to naturalne, że prawdopodobnie jeszcze był pod wpływem alkoholu. Tak więc spacerowanie po ciemku pod wpływem alkoholu w tamtych okolicach.
Jeszcze nie znając dobrze miasta, dodajmy po 3 miesiące dopiero
tych terenów
mieszkał w Poznaniu.
Nie chcę rozstrzygać, co się wydarzyło, ale rzeczywiście mogło się skończyć nieciekawie.
Sławek Lechna, twoja opinia.
Nie chciałbym dywagować, bo dopóki nie wiemy, co się stało, dopóki nie wiemy, czy żyje, czy nie żyje, to lepiej być nastawionym optymistycznie i
Nie chcesz wychodzić do przodu. To pozytywne.
Rodzina słucha.
Pozytywny aspekt sprawy jest taki, że bardzo podobało mi się to pospolite ruszenie mieszkańców Turku, okolic. Turkowiec, tak się nazywa dokładnie miejscowość, z której pochodzi Michał Rosiak. Oni przyjechali tutaj, bardzo skrupulatnie starali się krok po kroku śledzić to miejsce. Rodzina w tej sprawie nie chce, żeby przekazywano informacje. To też troszeczkę symptomatyczne. Pytanie, czy to jest za głośna sprawa, czy może jednak dobrze, żeby jeszcze ktoś, kto może jakimś cudem nie usłyszał tej sprawie, a mógł coś wnieść, przekazał.
Myślę, że w Poznaniu i w okolicach już każdy o tym usłyszał, bo jednak tutaj lokalne media tym żywe, no nie ma się co oszukiwać. My też czekaliśmy na kolejne informacje i byliśmy zainteresowani.
Nagle to źródło się urwało. Przestaliśmy
mieć informacje. Co mogło się właśnie wydarzyć. Z punktu widzenia rodziny tak naprawdę mnie to nie zaskakuje, bo być może rodzina Michała ma też w pamięci to, co się działo przy okazji sprawy Ewy Tylman, kiedy rzeczywiście tamto zdarzenie zostało wznagłośnione w niewiarygodny sposób i to już mogło przerosnąć oczekiwania też rodziny Ewy, także z tego punktu widzenia nie dziwię się.
Przypomnijmy też różne zdarzenia towarzyszące tej kwestii Ewy Tylman, czyli te zdjęcia robione gdzieś tam przez pracowników chyba kostnicy, tak? Czy...
Wiadomo, że też niezdrowe zainteresowanie, takie zbyt duże zainteresowanie
podawanie danych personalnych
zaszkodzić. Jestem w stanie zrozumieć akurat tą decyzję rodziny.
Tu się akurat zgodzę z kolegą i bardzo dobrze, że nie mamy tutaj takich rzeczy jak słynny detektyw.
Jest inny detektyw. Niesłynny detektyw.
Ale nie tak słynny. I nie aż tak aktywny.
Nie tak aktywny, chociaż próbował badania wariografem zaproponować.
Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj pod kątem właśnie tego, jak szeroko informować o sprawie, to zawsze jest pewien problem w takich przypadkach. Pierwsze godziny, dni po zaginięciu zawsze podaje się pełne imię i nazwisko i pokazuje się zdjęcia tej osoby, nie po to, żeby robić jakąś tanią sensację z tego, tylko w nadziei, że ten ktoś się odnajdzie, co zresztą w niektórych przypadkach faktycznie się udaje, że nagle udaje się odnaleźć tę zaginioną osobę. Problem się zaczyna wtedy, kiedy rzeczywiście mijają kolejne dni, kolejne tygodnie już w tym przypadku, tak samo było z Ewą Tylman, i ta nadzieja na odnalezienie kogoś zaczyna znikać, a sprawa już się zrobiła nagłośniona, już jest, jak tutaj słusznie było zauważone, zainteresowanie kilku tysięcy osób na samej grupie, tak, na samej stronie.
To świadczy, jak ta sprawa grzeje emocje.
A tak naprawdę, jak tu Norbert słusznie zauważył, pewnie tak naprawdę cały Poznań już właściwie w jakiś sposób usłyszał o tej historii. I pytanie, czy nagle tak uciąć, nagle udawać, że nic się dalej w tej sprawie nie dzieje, to jest trochę też dylemat taki etyczny, prawda? Na ile to kontynuować, żeby z jednej strony nie udawać, że nic się nie dzieje dalej, z drugiej strony, żeby jednak też szanować tę prywatność rodziny w pierwszej kolejności, znajomych pewnie też, no i samego człowieka.
O, proszę Państwa, to są też nasze dylematy właśnie dziennikarskie, z którymi musimy się w takich sytuacjach mierzyć. Poznańska policja w tej sprawie mówi, że zrobiła ile się dało. Ten eksperyment procesowy przeprowadzony wydaje się bardzo prawdopodobny, to, że Michał Rosiak po prostu pomylił nazwę ulicy. Przebieg odtworzony tej jego potencjalnej drogi na to by wskazywał. W tej sprawie być może poznańska policja zdała egzamin. Zapytam, przeskakując na drugi temat, o inną rzecz. Czy wizerunkowo ta słynna już kontrola trzeźwości kierowców na ulicy Niestachowskiej, najbardziej ruchliwej chyba ulicy Poznania w godzinach, kiedy jedzie się do pracy, jest dobrym pomysłem ze strony policjantów i czy poznaniacy pokochają za tą poznańską policję, panowie?
Zdecydowanie nie. Aczkolwiek przyznam, że jestem za kontrolami, tylko nie tak wyglądającymi. I dziwię się, że policja brnęła dalej i następnego dnia kontynuowała temat, dzieląc kontrolę na kilka miejsc w Poznaniu i w podpoznańskich miejscowościach. Dlaczego nie? Po pierwsze korki, straszne korki, i w ten sposób policja wpłynęła na życie wielu osób prywatnych podążających, czy to na lotnisko, czy to, tak media informowały, na pogrzeb, ktoś nie zdążył na pogrzeb córki.
Już nie tak to była słynna sytuacja.
O zwykłej pracy. Każdy ma jakieś plany i blokowanie ulicy na tyle godzin to jest totalne nieporozumienie. Byłem wielokrotnie kontrolowany, jak na przykład dojeżdżając do swojej miejscowości, do ronda Wysokotowie. Odbywa to się płynnie. Okno się otwiera, policja kontroluje, gdzie się da dalej, niejako
jedno dmuchnięcie.
Tak. I nie ma żadnych
sprawy.
Można to zrobić naprawdę w inny sposób. A tymczasem policja zapowiada kolejne kontrole. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Kolejne kontrole były, bo już następnego dnia były w innych miejscach Poznania.
Już może nie z taką kontrowersją, ale były.
Podobna była liczba zatrzymanych. Bo tam
50% większa skuteczność, nie dwóch, ale trzech.
Najpierw dwie osoby, następnego dnia trzy, dodajmy na kilka tysięcy przebadanych. Wychodzi na to, że tak naprawdę poznaniacy to całkiem porządni są pod tym względem, skoro tak mało...
Trochę nam ulżyło.
badań. Myślę, że być może zaniżylibyśmy krajową średnią, gdyby te badania były na przykład w całej Polsce. Mnie się przypomniała w związku z tą historią jedna sytuacja sprzed już prawie 10 lat. Gdzieś tam na początkach mojej przygody z dziennikarstwem opisywałem analogiczną sytuację w 2009 roku na ulicy Hetmańskiej. Wtedy z kolei Zarząd Dróg Miejskich zatrzymywał kierowców, bo okazało się, że musiał przeprowadzić jakieś badania ruchu na Hetmańskiej, na wiercie nad Dolną Wildą, bo tam akurat był budowany z europejskich pieniędzy, te badania ruchu musiały być zrobione, takie było mniej więcej tłumaczenie. I co wtedy mówiła policja? Policja, która początkowo tę akcję zabezpieczała, znany zapewne państwu słuchaczom wieloletni naczelnik drogówki Józef Klimczewski, szybko widząc, co się dzieje, jakie to są korki, zdenerwował się wtedy i mówił dokładnie tak. Kazałem zdjąć oznakowanie i rozpędzić to towarzystwo. Już więcej nie weźmiemy w tym udziału. I tak się skończyła podobna akcja, z tym, że tam chodziło nie o kontrolę trzeźwości, tylko o odpytywanie kierowców, skąd, dokąd jadą. W tym momencie to policja sama po 10 latach takie akcje organizuje. No i pytanie oczywiście pewnie do naczelnika też drogówki przede wszystkim obecnego. Czy w tej sytuacji już jednak to zakorkowanie miasta nie przeszkadza, czy nie stwarza też zagrożenia w niektórych sytuacjach?
Ja będę głosem policji jeszcze w takim razie i powiem to, co mówi... Mówią rzecznicy policji, że uważamy, cytuję, że dzięki tej akcji, nawet jeśli zatrzymany miałby być tylko jeden nietrzeźwy kierowca, mogło zostać uratowane czyjeś życie. Nie przekonuje was ta argumentacja?
No jednak nie do końca, z jednego prostego względu, bo jednak spójrzmy też na to, jaka zawartość alkoholu we krwi była wśród tych osób, które były zatrzymane. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że ktoś jest lepszy, gorszy, bo tutaj tak trudno to jakby klasyfikować, ale jeśli widzimy, że bodajże troje spośród tych pięciorga zatrzymanych miało 0,2, 0,3 i bodajże 0,32 promila alkoholu we krwi.
Takie małe piwko do śniadanka?
No właśnie, więc jakby nie chcąc tutaj naprawdę klasyfikować większego, mniejszego sukcesu, ale pytanie, czy tego typu ilość alkoholu to rzeczywiście jest aż tak poważne zagrożenie, czego oczywiście nikomu nie ujmując, i czy rzeczywiście to jest aż tak poważny sukces?
To, że wynik tej łapanki jest taki, jaki jest, zaskakująco, można powiedzieć, dobry, bo nie było wielu pijanych kierowców. To jest efekt także, no niestety, to jest efekt tego sposobu przeprowadzenia tej kontroli. Wszystkie media, mówię tu o rozgłośniach radiowych przede wszystkim, informowały natychmiast, że jest korek, omijajcie Niestachowską, omijajcie Wawrzyńca, i każdy, kto czuł się potencjalnie zagrożony, po prostu szerokim łukiem to miejsce omijał, i no właśnie robienie takich rzeczy skutkuje wprost odwrotnie, bo kierowcy usłyszą, że tam się nie wolno pchać i odjadą.
Gdzie takie kontrole powinny się odbywać, waszym zdaniem? Padła taka koncepcja, że może na rogatkach, tam gdzie stają samochody na przejeździe zamkniętym kolejowym. I wtedy
mi się najczęściej zdarzało, tak powiedziałem, przy rondach. Automatycznie się zwalnia, przy pasie stoi, przy lewym pasie zazwyczaj prawym stoją policjanci, okno się mu chyla, wolno się jedzie, więc... To jest naturalny port, naturalne miejsce.
W ogóle miejsca, w których i tak są korki, na przykład w popołudniowym szczycie, myślę, że byłyby odpowiednim miejscem. Nie wiem, jaka jest praktyka w policji, ale do tej pory jakoś te różne kontrole były prowadzone w mniej kontrowersyjnych miejscach. I
nie raczej przed ósmą rano w kierunku pracy.
Wszystkich pijanych nie wyłapiemy. Ja na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. My tutaj mówimy o kierowcach, ale nie zapominajmy też o komunikacji miejskiej. Tam autobusy ze Strzeszyna i okolic miały potworne opóźnienia, zdaje się, sięgające 2 godzin. I tu znowu wrócę do tej sytuacji z Hetmańskiej sprzed 10 lat. Taka ciekawostka. Wtedy w imieniu Zarządu Dróg Miejskich to wstrzymywanie ruchu tłumaczył pan Jan Gosiewski, wówczas pracownik z Zarządu Dróg Miejskich.
Dyrektor.
Obecnie dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Myślę, że obecnie no nie był pewnie zachwycony tą sytuacją, że się autobusy spóźniały po 1,5-2 godziny. I to totalnie podkopuje zaufanie nie tylko do policji, która jakieś tam tłumaczenie ma, ale do komunikacji miejskiej, która, przypomnijmy, powinna być niezawodna, powinna być punktualna. To są jedne z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o to, żeby ludzi zachęcać do
przesiadania. Też o pewną filozofię
pewnie
miasta.
Tego dnia w tej części miasta komunikacja miejska
wszystko się posypało,
nie zyskała.
Dlatego tak jak akurat miałem okazję rozmawiać na ten temat też z wiceprezydentem Wiśniewskim, tak jak on mówił, być może dobrym rozwiązaniem albo jakimkolwiek rozwiązaniem jest przeprowadzanie kontroli na tych trasach, gdzie komunikacja miejska aż tak nie kursuje albo nie jest aż tak pożądana w tych godzinach szczytu porannych czy popołudniowych.
Trochę wpisów sobie przygotowałem internautów, którzy komentowali tę historię u nas na antenie. Jest mnóstwo opisów, bardziej mniej kwiecistych. Jeden z internautów napisał, że drodzy policjanci, złapaliście dwóch podchmielonych kierowców, wkurzyliście tysiące innych. Czy oni potem jechali grzecznie i przepisowo? Dzisiaj, w cudzysłowie, poprawiliście bezpieczeństwo na ulicach Poznania. Brawo. A ktoś jeszcze dodał, tak wygląda walka ze smogiem. Kilka tysięcy samochodów, które stoją w spalinach i tym oto sposobem przechodzimy płynnie. Jakoś mi się dzisiaj udaje do kolejnego tematu walki ze smogiem, jaką prowadzi Poznań. I pozwu, który... działacz ekologiczny, społecznik Lechosław Lerczak wytoczył miastu Poznań, które jego zdaniem nieskutecznie walczy ze smogiem. I to już nie jest pierwszy taki proces. Podobny proces parę tygodni temu wygrała aktorka Grażyna Wolszczak. Ona wtedy złożyła proces przeciwko Skarbowi Państwa i przeciwko miastu Warszawa. Chyba w końcu ten drugi wycofała. Ostało się na Skarbie Państwa. Skarb Państwa ma do zapłacenia bodajże 5 tysięcy złotych. Jak to będzie wyglądało w tym przypadku? Czy to jest taki krzyk rozpaczy, pozew rozpaczy, tak bym to może nazwał?
Na pewno jakiś sposób zwrócenia uwagi po raz kolejny na problem smogu, bo nie ma się co oszukiwać, że rzeczywiście Poznań ma z tym i to bardzo poważny kłopot. Trudno na pewno przewidywać, czy będzie to skuteczny sposób, czy nie, ale cieszyć może sam fakt, że mimo wszystko są osoby, które w jakiś sposób to kontrolują, te poczynania miasta i patrzą władzy na rękę i być może w jakiś sposób, w taki sposób próbują ją zmobilizować. Czy skutecznie, to dopiero się przekonamy.
Zapytałem wczoraj prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jak zareagował na ten...
pierwszy dzień urzędowania, zdaje się, tak? Po powrocie z choroby.
I odpowiedział, że w sumie patrzy na to pozytywnie, bo miasto będzie mogło się wykazać swoimi dokonaniami na...
przed bezstronnym tak sądem, który twierdzi, że miasto robi wystarczająco dużo.
A rzeczywiście prywatnie mogę powiedzieć, że wcześniej władze miasta nie podejmowały żadnych działań. Tu jednak coś się dzieje. Mogę też się zgodzić z opiniami krytyków i pana Lerczaka, który nagłaśnia temat, że można więcej robić. I tutaj przykładem jest Kraków, gdzie od 1 września będzie całkowity zakaz palenia węglem, a także drewnem w kominkach.
Poznaniu by to nie przeszło?
Myślę, że nie ma odważnych, żeby wprowadzić taki zakaz, aczkolwiek marzyłbym o tym, bo to jest jedyny sposób. Radykalne działanie to jedyny sposób na skuteczną...
A ty masz kominek w domu?
Nie, nie mam. Mam komin, mam miejsce na kominek i od 20 lat go nie zamontowałem i nie zamontuję.
Jest uchwała antysmogowa, ale rzeczywiście nie tak radykalna jak w przypadku Krakowa. Na jedną rzecz tutaj warto, myślę, zwrócić uwagę w przypadku Grażyny Wolszczak. To był spór mimo wszystko z pewnego rodzaju enigmatycznym Skarbem Państwa, tak, nie przeciw konkretnej jakiejś osobie. Tu z kolei
jest wskazanie
oczywiście z Urzędem Miasta de facto, ale jest wskazanie na konkretną osobę. W tym przypadku chodzi o prezydenta Poznania. No i tak się składa, że tym prezydentem Poznania jest Jacek Jaśkowiak, który zresztą 8 lat temu kandydował do, no wtedy na prezydenta, a Lechosław Lerczak kandydował do Rady Miasta z jednego komitetu.
Z komitetu, tak, my Poznaniacy przypomnimy.
Korzenie, więc to jest dodatkowa ciekawostka. Myślę, że to dodaje też medialności tej sprawy, że tutaj jest wskazana konkretna osoba, ale pewnie nie takie było zamierzenie Lechosława Lerczaka. On zresztą w swoim pozwie wskazuje, że w związku z wieloletnim zaniechaniem i brakiem konkretnych działań prezydenta, czyli domyślam się, że nie tylko tego prezydenta, tutaj mówimy również o latach poprzednich, więc tutaj pewnie de facto są to też zarzuty wysuwane pod adresem Ryszarda Grobelnego, jeszcze jego administracji. I siłą rzeczy to będzie pewnie relacjonowane jako spór tutaj ekologa z obecnym prezydentem, ale musimy mieć z tyłu głowy, że mówimy tak naprawdę o całym Urzędzie Miasta, który gdzieś tam, no, rozmawialiśmy parę tygodni temu właśnie o smogu, o kwestii przeciwdziałania temu smogowi i tutaj wieloletnie są zaniedbania, które teraz Urząd Miasta próbuje jakoś nadrabiać, ale z dnia na dzień pewnie ich nie nadrobi.
Lechosław Lerczak pokazuje dane, mówi, Warszawa wydaje 30 milionów na wymianę starych pieców, Wrocław Wiem, że dofinansowanie jest dosyć wysokie. Poznań mało. Jeżeli w tym roku w budżecie przeznaczone na walkę ze smogiem jest do 5 bodajże milionów złotych, pierwotnie miało to być 3 miliony złotych, przy budżecie, który wynosi 4 miliardy 400 milionów, to nie jest nawet 0,1%. I trudno w tym wypadku te rzeczy zestawić na korzyść miasta Poznania.
Ja nawet przeszukiwałem budżet miasta ostatnio pod kątem tych rzeczy i znalazłem 3 takie
propozycje.
Jeśli chodzi o przeciwdziałanie smogowi. Jeden to jest ten program Kawka BIS, 2 miliony. 3 miliony to jest poprawka Koalicji Obywatelskiej
na podwyższenie.
Tak, na wymianę w miejskim zasobie akurat, żeby miasto dawało jakiś, powiedzmy, dobry przykład. Jeszcze do tego 300 zł na działania edukacyjne. Zdaje się, to tak było zapisane. 300 tysięcy złotych, więc... Co to dokładnie będzie. No ale rzeczywiście 3 punkty, trochę mało, zwłaszcza w samym programie Jacka Jaśkowiaka, było tego trochę więcej przed wyborami.
Tylko ja bym spojrzał szerzej na kwestię tutaj finansową. Jacek Jaśkowiak toczy starania duże z firmą Veolia o to, aby zmienić ogrzewanie w kamienicach miejskich należących do zasobu miejskiego.
Podłączyć je do cieplika.
Tak, do cieplika. Ma być na początek 50 kamienic. Docelowo pan prezydent mówi, że będzie 200 tych kamienic. Mówił mi, że w ciągu pierwszej jego kadencji Veolia na przyłączenia wydała 400 milionów złotych. Więc to, jaka skala tych kamienic, budynków, musi być dość spora. Do tego, jeżeli dodamy niskoemisyjne autobusy, tramwaje, chyba już zapomniałem, ma ich sporo, 50 nowych tramwajów ma być do końca roku, więc to też jest jakiś efekt.
I to będzie mógł prezydent przedstawić jako dowody w sądzie. Bardzo proszę, to są moje osiągnięcia.
Mi się wydaje, że te programy typu Kawka są nie do końca wystarczające, bo to jest kwota, mogłem się mylić, ale to może być 7 tysięcy złotych. To nie wystarczy. Wystarczy na piec, ale
jeśli,
trzeba wymienić instalację,
jeżeli,
trzeba wymienić
dokładnie,
inne
bo to nie chodzi tylko
i biednych
o
ludzi,
sam piec.
Nie zachęcimy.
Społecznicy mówią, że chcą dotacji do 70% dla wszystkich wniosków, które spełniają takie wymagania. Na dodatek dodatkowej dotacji 30% dla osób, które zostaną uznane za rodziny będące w ubóstwie energetycznym, choćby na dopłaty do rachunków. Są miasta, które się na to decydują. Poznań takich rzeczy nie robi.
W Krakowie było to 80%. I skutek przyniosł...
No to masz odpowiedź.
Jak czytałem, tam już wymieniono 16 tysięcy pieców. Do końca tego roku ma być wymienionych 6 tysięcy kolejnych i oni nie będą mieli takiego problemu. Zostaną tylko...
To co, Kraków będzie miał czystsze powietrze? Ten zasmogowany Kraków niż Poznań?
W styczniu, kiedy media alarmowały o tym, że Poznań jest w dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, to było o 2 miejsca wyżej niż Kraków. To jest przerażające.
No ale to wszystko się zmienia z dnia na dzień. W każdym razie, abstrahując gdzieś od tych rankingów na najbardziej zabrudzone miasta Europy, tak naprawdę dobrze wiemy, że wszystko rozchodzi się o pieniądze. No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i umówmy się, panowie, gdyby rzeczywiście mieszkańcy Poznania mieli bardzo wysokie dofinansowanie, jeśli chodzi o wymianę instalacji, pieców i tak dalej, to prawdopodobnie by to nie zrobili, ale...
Albo gdyby mieli do rachunków na przykład, do gazu.
Albo jakikolwiek tam inny sposób rozliczenia tego. Rzeczywiście, gdyby wszystko sprowadzało się do tego, że gdzieś ten wkład własny w różnorodnej postaci, ale ten szeroko pojęty wkład własny byłby niewielki, to jestem przekonany, że wielu mieszkańców by się na to zdecydowało, bo tak naprawdę... Oczywiście nie mamy żadnych badań ani sąd, ale z takiego życiowego doświadczenia możemy sami stwierdzić, że jeśli ktoś nie ma pieniędzy na wymianę takiej instalacji czy pieca, no to nie będzie na niego odkładał, bo będzie się skupiał na tych sprawach takich życiowych, codziennych i to będzie dla niego istotne.
Najbliższa ciało koszula.
Dokładnie.
To ja bym Sławek Lecha.
Nawiązując do poprzedniego tematu, bym zachęcił Straż Miejską do zrobienia podobnego nalotu, czy to łapanki, jak zrobiła policja z kierowcami, żeby Straż Miejska zrobiła to z podejrzanymi.
I to też jest zarzut ze strony właśnie Lechosława Lerczaka, który mówi, że strażnicy miejscy nie przyjmują zgłoszeń, ludzie dzwonią, a odbijają się od ściany.
Nie ma kontroli, ludzie się nie boją, podejrzewam, że palą to, czym nie powinni palić w piecach. I gdybyśmy wyeliminowali takich trucicieli, to już by było lepiej. Spojrzałbym jeszcze na problem dużo szerzej. Niebo nad Poznaniem nie jest zamknięte. Należałoby spojrzeć aglomeracyjnie, czyli na sąsiednie miejscowości, na, idąc dalej, inne nawet powiaty, powietrze się przesuwa. Podział procentowy zanieczyszczenia w Poznaniu jest taki, że 55% to są właśnie paleniska, 30% to jest smód od samochodów, a pozostałe 15% to jest to, co nawiewa wiatr. Także to też jest ważne i będąc w rozgłośni wielkopolskiej, musimy zaapelować o to, żeby także sejmik, władze samorządowe innych miast w Wielkopolsce też dostrzegały ten problem.
Narzędzia są w postaci uchwały, ale teraz implementacja już zależy od poszczególnych samorządów w tej sprawie. Jest jeszcze kwestia pewnej postawy miasta Poznania. W dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Wyborczej, czy wczorajszym, przepraszam, Lechosław Lerczak mówi, że jest powołany pełnomocnik do spraw walki ze smogiem, szefowa zespołu do spraw smogu, Hanna Grund. Od 4 miesięcy, ale nie odbyło się w tym czasie żadne formalne posiedzenie, a on jest członkiem tego zespołu, więc wie, co mówi. Druga sprawa, to jest jego apel do prezydenta Jaśkowiaka i znów cytuję jego słowa: niech się prezydent Jaśkowiak ogarnie, niech się nie zamyka przed społecznikami, organizacjami pozarządowymi, koalicją antysmogową. I tu jest też taki zarzut ze strony społeczników, że koalicja Bye Bye Smog na przykład do tej pory nie spotkała się z wiceprezydent Katarzyną Kierzek-Koperską, która odpowiada też za walkę ze smogiem w zarządzie miasta Poznania.
Jeśli chodzi o panią pełnomocnik, to wszedłem jakiś czas temu na stronę, żeby zobaczyć, jakie są właściwie jej kompetencje i tam było pełno sformułowań typu, że ona odpowiada za to, żeby edukować, żeby tam doradzać, co należy zrobić. Tego typu bardzo miękkie sformułowania i być może z tego wynika cały problem. Tak, że tam nie było właściwie żadnych twardych działań, które mogłaby podjąć. Do tego mamy sytuację, w której właśnie za kwestie środowiska odpowiada nowa pani wiceprezydent Katarzyna Kierzek-Koperska. Pewnie się wydawało, że to może być taka prosta działka, a tu się okazuje, że nagle spadnie jej na głowę być może najpoważniejszy albo jeden z najpoważniejszych problemów tej 5-letniej kadencji prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Tego też się pewnie Koalicja Obywatelska tak do końca nie spodziewała. No i zwróćmy uwagę na to, że tu tak naprawdę mamy bardzo piękny przykład, jak mimo wszystko postawa prezydenta, który już tak często się nie chwali tym wywodzeniem się z ruchów miejskich, ale robił to bardzo często w poprzedniej kadencji. Rzeczywiście ta jego postawa rozjeżdża się z oczekiwaniami, bardzo wygórowanymi zresztą często, ruchów miejskich, różnego rodzaju społeczników. Jeśli miałbym opisać ich postawę, nie tylko Lechosława Lerczaka, ale też choćby radnych Prawa do Miasta, którzy też zgłaszali poprawki na odważniejszą walkę ze smogiem do budżetu miasta, to jest to takie chłodne rozczarowanie. I przypuszczam, że to będzie postępować nie tylko zresztą w tej sprawie, ale też jeśli chodzi o uspokajanie ruchu, co też wpływa na smog przecież. Więc tak wyglądają w tej chwili te relacje. To się pewnie będzie przekładało tutaj na tę walkę ze smogiem również.
No, ja w tym tygodniu będę jeszcze poruszał ten temat. Zapraszam w czwartek poznańskich radnych. Będziemy mówili o tym jeszcze raz, tym razem w gronie samorządowców, o tym pozwie, który złożył Lechosław Lerczak. Cały czas w tyle głowy miałem to, o czym kiedy mówiłeś Sewerynie, trać postawę części społeczników, bo oni dosyć mocno na sali sesyjnej są obecni, ingerują często w te obrady i też pytanie, czy sobie trochę nie zrażają częściowo władz Poznania. Tutaj gdzieś pewnie w tym wszystkim komunikacyjnie też to szwankuje.
Tak, na dyplomacja zawsze jest istotna w polityce i tej większej, i tej mniejszej.
No, proces na pewno, komunikacja proces sądowy też na pewno nie jest dyplomatycznym rozwiązaniem.
Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że jednak już nie są traktowani tak, jak zdarzało się ich traktować poprzednim władzom miasta, kiedy społecznicy, no też była inna sytuacja, nie było ich w ogóle we władzach miasta, w Radzie Miasta. Ryszard Groben i jego współpracownicy traktowali czasem wręcz jako jakichś awanturników, którzy chcą wymusić nie wiadomo co, jakieś przejście przy dworcu chcą zrobić na przykład, my wiemy lepiej, przejście podziemne musi być, więc ta postawa prezydenta Jacka Jaśkowiaka mimo wszystko jest chyba bardziej przyjazna społecznikom, ale często kończy się właśnie na jakichś deklaracjach, na jakichś postulatach, to jeśli chodzi o ten aspekt polityczny tutaj.
A być może ten balast mu troszeczkę tej przeszłości społecznikowskiej ciąży w tym momencie.
No ciąży na pewno.
Zawsze może suweren lipoński wyjść i powiedzieć, bardzo proszę, startował pan z Ochosławem Lerczakiem z jednej.
Podpisywał się pod postulatami społeczników przed drugą turą z Ryszardem Grobelnym, więc było tego, nikt na pewno mu nie zapomni.
Co ciekawe, w tym wspomnianym przez ciebie wywiadzie czytamy, że w momencie, kiedy pan Lechosław złożył pozew, trafił też do szpitala i nomen omen do tego samego, w którym był pan prezydent Jaśkowiak, więc...
Taki uśmiech losu, no, zdaje się. Zrównoważony rozwój, o którym mówił Seweryn Lipoński, mają zapewnić też między innymi hulajnogi jako jeden z tych środków dywersyfikacji i obniżenia ruchu samochodów w mieście. Jeszcze na chwileczkę chciałbym o tym porozmawiać, bo nam coś wybuchło w tym tygodniu, zdaje się. Jedna z hulajnóg, ale choćby portal ePoznań związany z telewizją WTK dosyć często i gęsto te hulajnogi w tygodniu co najmniej 2-3 takie anonsy obserwuję dotyczące tego, że są niszczone, porzucane. Niedawno była informacja o tym, że na przykład niewidomi mają problem z takimi hulajnogami. No i jak zawsze zdjęcie, które pokazuje kompletnie rozwaloną hulajnogę. Słuchajcie, to się sprawdza, czy się nie sprawdza? Już kiedyś o tym rozmawialiśmy w tym studiu.
To nie jest wina hulajnóg. Na pewno przeszkadzają nie tylko niewidomym, także osobom na wózkach, niepełnosprawnym, starszym, matkom z wózkami, jak chodnik jest wąski. No niestety, smutne to jest, że ludzie są, jacy są. Część ludzi, część mieszkańców nie szanuje czyjegoś dobra i niszczy, porzuca. No jedynym sposobem wydawałoby się, powinno być wyznaczone no, jakieś miejsca do parkingu i
czyli nie ta idea, że można zostawić gdzie się chce.
Skoro nie doceniamy tego, że jest taki przywilej przemieszczania się po mieście hulajnogą i luksus zostawienia jej w dowolnym miejscu, to trzeba ograniczyć to. Ja mam dużą obawę, bo w połowie marca pojawią się rowery, które też będzie można zostawić gdziekolwiek
i sezon.
Dopiero będą przeszkody na chodnikach. Z tym, że tutaj jest recepta na to, by tak się nie stało, taka, iż mają być bonusy za pozostawianie w specjalnych strefach. To będą takie wirtualne jakby prostokąty. Jeżeli tam ktoś zostawi rower, to taniej zapłaci
za użytkowanie.
Tylko, że to z drugiej strony zaprzecza samej idei, żeby ten rower można było zostawić gdziekolwiek, tak? Tak, to miała być główna zaleta tego nowego systemu, który rzeczywiście wejdzie.
Ale wyobrażasz sobie tak gdziekolwiek?
Z hulajnogami mamy w tej chwili przykład, ale myślę, że to się wszystko sprowadza do naszej kultury osobistej. Z ciekawości idąc, akurat teraz dojeżdżając do studia, jak szedłem z domu na przystanek, to naliczyłem 4 hulajnogi. Akurat mieszkam w centrum miasta, więc dosyć często je widuję w różnych miejscach. I właściwie z tych 4 żadna nie była ani rzucona na chodnik, ani zostawiona w takim miejscu, że mogłaby komuś przeszkadzać. 2 stały przy skrzyżowaniu Libelta z Niepodległości, tak ładnie postawione gdzieś tam przy murku, na jakimś szerokim fragmencie chodnika. Jedna przy Urzędzie Wojewódzkim też tak dosyć dyskretnie, że nikomu nie zawadzała. Jedna przy samym przystanku też oparta o murek, więc można? Można. Tylko to się sprowadza do tego, czy ktoś zostawiając tę hulajnogę o tym pomyśli, czy jednak nie. No i tu już to jest szerszy temat tak naprawdę, czy my w ogóle dbamy o nasze otoczenie, czy na przykład śmiecimy. Śmieci też przecież czasem niektórzy ludzie wyrzucają nie do śmietnika, tylko po prostu na chodnik czy na ulicę. Ja jestem za tym, żebyśmy się nie dali zwariować. Większość tych hulajnóg jednak nie jest porozrzucana po całym mieście i pewnie prędzej czy później to się jakoś unormuje. Jak będzie z rowerami, zobaczymy. No, rower jest większy niż hulajnoga, pewnie się to będzie jeszcze bardziej rzucało w oczy, ale myślę, że jednak warto dać szansę, żeby to się jakoś ucywilizowało, bo to chyba do tego
może dlatego, że panowo się spotka.
Ja w pełni się zgodzę z Sewerynem, bo uważam zresztą podobnie, że te pojedyncze jednak mimo wszystko w skali całego miasta sztuki tych hulajnóg, nawet jeśli są gdzieś zniszczone, porozrzucane, to jednak nie jest powód do tego, aby generalizować, że tutaj hulajnogi są problemem i rzeczywiście, że mamy jakiś tutaj dramatyczny problem, bo mimo wszystko uważam, że tak nie jest. A wszystko moim zdaniem opiera się przede wszystkim na takim przyzwyczajeniu, mówiąc może troszkę bardzo kolokwialnie, ale wychowaniu do tego, że po prostu te hulajnogi mamy, że jest to technologia, której wcześniej w Poznaniu nie było i w jakimś stopniu musimy się też jej nauczyć, także właśnie pod kątem takiej kultury osobistej, o której
mówił. Ale wpisały się trochę w krajobraz Poznania, bo no, stało się powszechnym zjawiskiem, prawda?
To zdecydowanie, dlatego to jest kwestia tego, że nauczyliśmy się już tego, że one są, że z nich korzystamy, ale jeszcze jakby nie potrafimy nauczyć się tego, jak korzystać z nich tak, aby nie śmiecić, mówiąc kolokwialnie, też dookoła siebie.
Myślę po prostu w tej chwili, żebyśmy, widząc taką przewróconą hulajnogę, podnosili ze spokojem, odstawiali na bok i może to jest sposób na to, żeby pomóc niewidomym, niepełnosprawnym i tak dalej.
A nie przeraziły was trochę te zdjęcia, te filmiki pokazujące wybuch takiej hulajnogi? Może akurat nie było wybuchu hulajnogi konkretnie ty używanej przez tą amerykańską sieć, która w Poznaniu ma tą swoją grupę hulajnóg, ale w takim pomieszczeniu technicznym, w którym hulajnogi są przechowywane, akumulator jeden z nich, czy bateria, wybuchnął i potem był taki filmik, który pokazuje, jak takie coś wygląda w innym państwie. No, może to być niebezpieczna zabawka.
Samochód też może się zapalić.
Samozapłon, prawda?
To jest jakieś ostrzeżenie dla firmy, aby być może zwrócić uwagę na
może
systemy.
Też dla miasta, żeby monitoring był bardziej...
Być może też dla
monitoring
miasta.
Monitoring hulajnog.
Ale no, też właśnie nie ma co robić tutaj jakiegoś wielkiego problemu i nie ma co dramatyzować z tego powodu, że jedna z hulajnóg akurat wybuchła, no bo to jest sprzęt, no niestety przykry przypadek. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo w takim miejscu, nie w innym, ale też nie dramatyzujmy z tego powodu, że akurat w jednym przypadku doszło do czegoś takiego.
Proszę. Kiedyś były słynne radzieckie telewizory, które wybuchały w latach 70. więc...
Teraz krok dalej w technice poczyniliśmy są hulajnogi, na których płynnie dojechaliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. W naszym studiu gościli poznańscy dziennikarze Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski, Sławomir Lechna, Nasz Głos Poznański i Seweryn Lipoński, Telewizja WTK.
Dziękuję
wam bardzo za rozmowę. Kłaniam się państwu. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.